Witam, a moim gościem jest Monika Hortan-Cieślak, nowo mianowana rzeczniczka praw dziecka. Witam serdecznie, pani mecenas.
Dzień dobry, witam.
Rzecznik czy rzeczniczka?
Zgodnie z prawem rzecznik, natomiast ja sama określam się rzeczniczką.
Czyli lubi pani feminatywy?
Tak, bo to podkreśla to, że jestem kobietą.
Mecenaska w takim razie, czy jednak pani mecenas?
Pani adwokatka.
Adwokatka. Mhm. I używa pani tych sformułowań?
Tak, używam.
Oswoiła się już pani z nową rolą?
No jeszcze tej roli tak nie ma, tak? Bo jeszcze jutro jest...
No ale już pani chodzi po mediach, udziela wywiadów, już się pani wypowiada.
Ale jako kandydatka, tak? Cały czas na urząd Rzecznika Praw Dziecka też...
Sejm panią przegłosował, no kto miałby jeszcze zatrzymać?
No ja mam duży szacunek do prawa i do tego, że jutro jeszcze ma się wypowiedzieć w tym temacie Senat, więc nadal kandydatka dopiero po zaprzysiężeniu.
Ale jest pani jedyną kandydatką. No Mikołaj Pawlak nie przetrwa tej zmiany.
Rozumiem, ale jeszcze Rzecznikiem Praw Dziecka nadal jest Mikołaj Pawlak.
Cieszy się pani z tego, że zastąpi pani Mikołaja Pawlaka?
Myślę, że to była taka moja życiowa droga, która doprowadziła mnie do tego, żeby być rzecznikiem praw dziecka.
Więc... Od 19 roku życia, tak, ja pamiętam tak, tą opowieść, tak, ale ja się tak. pytam trochę o co innego. Mhm. Ma pani znakomity start, bo startuje pani po kimś, no, kto w najlepszym, najdelikatniej rzecz ujmując, nie ma najlepszej opinii. W opinii publicznej.
Ale też startuje z takiego poziomu, że Urząd Rzecznika Praw Dziecka odszedł od swojej misji, od takiej istoty, więc to też jest duże wyzwanie.
No, pan rzecznik Mikołaj Pawlak by się nie zgodził. On mówi, no przecież zajmowałem się dziećmi nienarodzonymi, dziećmi z in vitro, cały czas na froncie.
Tak, ale Urząd Rzecznika Praw Dziecka zmierza do tego, żeby być głosem osób młodych, a myślę, że tego zabrakło.
Nie był pan Mikołaj Pawlak głosem młodych?
No, miałam takie...
A czyim głosem był?
No myślę, że dużo było też własnego światopoglądu na ten temat, a ten urząd jest kompletnie o czymś innym. On nie jest o własnym światopoglądzie, tylko on jest o tym, żeby być taką tubą dla dzieci i młodzieży, takim miejscem, gdzie mogą się oni wypowiadać.
A to oni się mają wypowiadać, czy rzecznik w ich imieniu się ma wypowiadać?
Rzecznik ma przede wszystkim poznać opinię osób młodych, a potem w ich imieniu rzecznik zabiera głos i przedstawia politykom, polityczkom, ale także i społeczności to, jakie potrzeby mają dzieci.
A może on na przykład mówił w imieniu dzieci, kiedy mówił, trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie. Klaps nie zostawia wielkiego śladu.
To nie wiem, czy dzieci, które są krzywdzone, wypowiedziały w taki sposób.
Część dorosłych powie, klaps mnie nie krzywdził.
Rozumiem, natomiast ja pracując z dziećmi krzywdzonymi, które opowiadają mi o różnych doświadczeniach, ja mam kompletnie inną na to wizję.
Pani mecenas, to w takim razie w jaki sposób dziecko krzywdzi klaps?
No w taki, że uczymy dzieci tego, że pewne rozwiązania możemy rozwiązywać siłowo, że nie rozmawiamy ze sobą, tylko używamy od razu jakiejś siły fizycznej.
Złośliwy powie, tak wygląda nasze życie też jako dorosłych. Może no niestety, niekoniecznie siła fizyczna.
Niestety nie wygląda, bo kiedy jesteśmy w pracy, nie damy sobie klapsa, tylko rozmawiamy ze sobą, najwyżej się pokłócimy, natomiast nie stosujemy wobec siebie klapsów, tak? Nie stosujemy wobec siebie siły fizycznej, więc no tak dorosłe życie jednak nie wygląda.
Ale stosujemy inne rodzaje przemocy.
I ona też jest zła. Każda przemoc jest zła.
Ale dzieci też ją stosują.
To też jest złe.
I chciałaby pani stawiać, no niekoniecznie przed sądem, ale ścigać przemoc także wśród dzieci?
Nie, to nie jest o tym. To jest o tym, że musimy odróżnić te sytuacje, które są niewłaściwe, tak? No każde złe traktowanie drugiego człowieka nie jest właściwe.
A krzyk na dziecko?
No, ale zależy w jakich sytuacjach. W sensie generalnie, jeżeli generalnie żaden krzyk na dziecko nie jest właściwy. Oczywiście są takie
sytuacje, kiedy ratujemy.
Chciałam to dokończyć właśnie to swoje zdanie, że oczywiście są takie sytuacje, kiedy musimy krzyczeć i powiedzieć uważaj, bo dzieje się niebezpieczeństwo. Natomiast krzyk, który obraża, który niesie za sobą słowa pod tytułem jesteś kretynem, no już nie jest dobrym.
Ale to już jest wyzwisko, niekoniecznie tylko krzyk.
No to też
prawda. Ale rodzice też mają emocje.
Mają prawo do emocji, ale też jako osoby dorosłe powinniśmy nad tymi emocjami panować. I powinniśmy umieć z tymi emocjami się zaopiekować jako osoby dorosłe, bo na tym polega dorosłość.
Monika Hortan-Cieślak, kandydatka na rzeczniczkę praw obywatelskich, na rzecznika, ale...
Praw dziecka.
Praw dziecka oczywiście jest naszym gościem. Mamy nową aferę w polskim internecie. Patostreamerzy robią rzeczy straszne. Urząd... Jest pani gotowa, żeby zmierzyć się z tym wyzwaniem?
Tak, jestem bardzo gotowa, żeby zmierzyć się z tym wyzwaniem, tym bardziej, że śledzę to, co się dzieje w internecie, to, co się dzieje z patostreamingiem, też śledzę badania, które są na ten temat prowadzone.
One są dramatyczne, te
dramatyczne,
badania.
Tak, dramatyczne. Dramatyczne jest to, jak wygląda patostreaming, tak? Bo to jest o poniżaniu ludzi i o stosowaniu też przemocy.
A jak pani się chce z tym zmierzyć? Badania,
tak,
zgadzam
mówię,
się,
oczywiście.
Są straszne, ale co pani chce z tym zrobić?
Ja mam takie przemyślenia, że też pod kątem prawnym my mamy dużo do zrobienia, czyli takie spojrzenie też przecież na kodeks karny.
Trzeba zmienić prawo?
Myślę, że trzeba.
Zaostrzyć?
Zaostrzyć, ale też jak gdyby rozszerzyć penalizację pewnych zachowań, które są niedozwolone. Natomiast drugą rzeczą, którą trzeba zrobić, bo prawo to jest oczywiście za mało, karanie to jest za mało, ale trzeba też mówić o tym, że to jest złe, że to jest niewłaściwe, że nie tak wygląda rzeczywistość i nie w taki sposób powinniśmy traktować
człowieka. Patrz, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to są komentujący na YouTubie, którzy piszą rzeczy straszne. Ostatnio Tomasz Roczek, także inni youtuberzy mówili o komentarzach wobec ludzi młodych. Ale tu prawo jest bezsilne.
Ale no tak, ale pamiętajmy o tym, że nie tylko prawo jest remedium na różne problemy społeczne.
Ale ja mówię nawet o tym, że nie da się ustalić danych tych ludzi, bo wielkie sieci mówią... My nie potrafimy, albo my nie chcemy wam tego dać.
Tak, rozumiem, natomiast no, też jest bardzo ważne to, żeby no, nie reagować na tego typu, nie popierać takich rzeczy, mówić jasno, że to jest złe.
Nikt nie popiera przecież. Jak się pani zapyta, to każdy powie, no nie zgadzamy się.
A to się
tylko potem
dużo.
Te paluszki, jak pracują na klawiaturze, to piszą co innego.
Rozumiem, a tu jest bardzo dużo mówić, że się z tym nie zgadzam, bo znam takie osoby, które mogą powiedzieć, że się z tym zgadzam, że to jest okej. Okay. Więc chociażby takie społeczne przekonanie i mówienie głośne, to jest niedobre, to tak nie należy robić. Uważam, że to jest też bardzo, bardzo dużo.
Co należy zrobić z aferą pedofilską w na polskim YouTubie?
Przede wszystkim teraz prowadzą czynności prokuratura, więc trzeba przeprowadzić wszystkie
A
czynności procesowe.
A jest jakaś
procesowe.
Rola dla rzecznika?
Właśnie, to jest taki problem, bo generalnie, jeżeli mówimy o rzeczniku praw dziecka na etapie postępowania karnego, to na etapie postępowania przygotowawczego w ogóle nie może uczestniczyć w czynnościach. Może ewentualnie zobaczyć akta sprawy, ale nie może się przyłączyć do postępowania. I uważam, że to jest...
Dlaczego to jest błąd?
No uważam, że to jest błąd, bo generalnie ja myślę, że rzecznik praw dziecka powinien mieć uprawnienia takie jak quasi, jak ma strona pokrzywdzona, żeby móc wspierać osoby
powinien
pokrzywdzone.
Powinien reprezentować osoby pokrzywdzone?
Wspierać.
Współ.
Tak, współ, ale tak bardziej wspierać. W sensie ja prowadziłam takie sprawy i wiem, w jaki sposób osoby pokrzywdzone są traktowane, ale też jak często im brakuje po prostu wsparcia i takiej pomocy po prostu prawnej, więc rzecznik praw dziecka mógłby tutaj...
Monika Horna-Cieślak, nowa, jeszcze nie, na razie kandydatka na rzeczniczkę praw dziecka, była gościem radia RMF FM. My żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Jest pani mistrzynią unikania odpowiedzi na niewygodne pytania?
Nie, nie jestem mistrzynią.
No takie zarzuty wobec pani sformułowali choćby politycy PiSu.
Ja odpowiedziałam na te pytania w trakcie komisji sejmowej bardzo wyraźnie.
Ale mówili, że pytali panią o in vitro, o aborcję, a pani odmawiała odpowiedzi.
Nie, nie odmawiałam odpowiedzi.
Odpowiadała pani na te pytania?
Tak, odpowiedziałam. Mam powtórzyć, jak odpowiedziałam na te pytania, bo mam z przyjemnością, mogę powtórzyć.
Ja zadam swoje pytania, pozwoli pani, nie pytania polityków. Czy dziecko ma prawo znać swoich rodziców?
Ma prawo znać swoich rodziców.
No tak, ale to jest na przykład pytanie o in vitro, pewne, o niektóre z metod. To znaczy, czy powinno być dopuszczalne anonimowe dawstwo materiału genetycznego od kobiety i od mężczyzny.
Rozumiem, no na ten temat toczy się dyskusja cały czas, tak? W świecie, też w świecie tutaj medycznym, w świecie prawniczym, w świecie w ogóle takim też bioetycznym.
Tak, ale część z argumentów jest taka, że dziecko ma prawo znać swoją tożsamość. W tym przypadku po prostu jest tej sprawy, takiej możliwości pozbawione.
Tak, no to jest taki sam temat, jeżeli mówimy o dzieciach, które są adoptowane, tak? No to też jest bardzo zagorzała dyskusja w zakresie tego, czy dzieci mają prawo znać swoich rodziców biologicznych.
No to są też zarzuty wobec okien życia, że no, w takim przypadku tracą taką możliwość,
tak,
bo w przypadku adopcji mogą dotrzeć do dokumentów.
No to też nie jest...
To jest skomplikowane,
no, to nie
ale
jest
mogą.
Takie proste, oczywiście, ale to też jest bardziej dłuższa procedura, nie każdy też się jej podejmie.
A pani zdaniem powinny być anonimowe dawstwo dopuszczalne?
W sensie inaczej. Ja bardziej patrząc na dzieci, które są adoptowane i o tym, jakie jest podejście obecnie do tego tematu, tak, bo to się też zmienia na przestrzeni lat. Pamiętajmy, że to się zmienia. No to chwili obecnie, jak rozmawiamy z psychologami, którzy w ogóle pomagają dzieciom adopcyjnym, no to jest powiedziane, że powinny znać swoje korzenie, tak? Natomiast podejście jest różne.
Rodziców.
No, powinny
mieć
znać
możliwość
na przykład, tak? Natomiast mówię to na przykładzie oczywiście tutaj dzieci, które są adoptowane. Myślę, że ten temat, który w ogóle dotyczy tożsamości dzieci, no na pewno będzie przedmiotem dyskusji, tak? No bo to jest bardzo ważny temat.
Padło też pytanie, to wiem, o wyrok z 97 roku Trybunału Konstytucyjnego, pytanie o aborcję, ale to przecież nie jest tylko pytanie o aborcję, tylko od którego momentu istota ludzka nabywa praw jako człowiek, jako obywatel.
Tak, no rzecznik praw dziecka nie jest do udzielania odpowiedzi na takie pytania. Bo
ale
to jest
może
pytanie...
się zajmować różnymi rodzajami pomocy. No i pytanie, czy pani zdaniem są takie sytuacje, w których rzecznik praw dziecka mógłby się zajmować pomocą dziecku, które jeszcze się nie narodziło?
Ja myślę sobie o tym, że to jest taki temat, który jest tematem w chwili obecnej i na tym bardzo ubolewam. Dzieje się tematem politycznym, a nie ma w tym zakresie odpowiedniej godności, która towarzyszy tematowi. Bo to jest temat na pograniczu bioetyki, prawa i bardzo bym chciała, żeby ten temat był naprawdę traktowany w inny
sposób.
Czyli
próbuje pani uniknąć tej odpowiedzi?
Nie, nie próbuję uniknąć tej odpowiedzi, tylko staram się trochę dać nowe standardy w zakresie tego, jak my podchodzimy do takich tematów jak życie, jak my traktujemy nienarodzone życie, jak my traktujemy życie narodzone
no to jak
i osoby
pani traktuje
dorosłe
życie
w tym zakresie.
Nienarodzone i narodzone.
Tak jak powiedziałam, to są tematy, które są tematami, które wymagają w mojej ocenie i tego, jaką nie jak ja traktuję, bo ja nie będę się wypowiadała, jak ja traktuję, tylko jest pełnię urząd publiczny, urząd rzecznika praw dziecka. I w tych tematach będę się wypowiadała głosem osób młodych, z którymi
ale
się spotkam.
Osoby młode prawdopodobnie też mają, tak jak w wielu innych kwestiach, różne poglądy.
I bardzo
w tej
dobrze,
sprawie.
I bardzo dobrze, fantastycznie.
No
ja
to
chciałabym...
którym głosem pani będzie mówić?
Tym i tym głosem. Nie będę zabierała głosu żadnym dzieciom w tym zakresie, natomiast chcę poznać ich zdania. I to nie, jeszcze raz to bardzo wyraźnie podkreślić. Urząd Rzecznika Praw Dziecka to nie jest pytanie o moje poglądy w tym zakresie, bo sens tej instytucji jest inny. Ja jestem prawniczką, mam
to
dużo
ja zadam pytanie w imieniu Zbigniewa Boguckiego z PiSu, a w imieniu dzieci nienarodzonych będzie pani mówić?
Będę się to jest pytanie o coś innego. To jest pytanie, tak jak powiedziałam, że będę rozmawiała z młodymi osobami o tym, jak oni widzą i postrzegają rzeczywistość. Więc ten temat dzieci nienarodzonych będzie poruszony z dziećmi. Ja przedstawię na ten temat opinię każdego dziecka, które w tej sprawie się wyrazi, bo ja będę rozmawiała z dziećmi, które mają różny światopogląd, którzy mają różne myślenie o świecie. I myślę, że to jest fair traktowanie w ogóle dzieci i fair traktowanie takich tematów.
Dzieci i młodzież LGBTQ+, będzie pani także ich głosem?
Tak, będę głosem wszystkich dzieci.
Także a ile płci istnieje?
Och, no to jeżeli spojrzymy sobie na naukę
w zależności od tego, do którego podręcznika zajrzymy.
Zajrzymy, no dokładnie. Niestety z tym też tak mamy, natomiast no, nauka idzie w tym zakresie do przodu.
Czyli
tak.
Niebinarność istnieje, pani
zdaniem? No moim zdaniem istnieje.
Od którego momentu, pani zdaniem, powinno się orzekać dysforię płciową w przypadku dzieci? Bo to też jest dyskusja, która się toczy.
To jest bardzo dyskusyjne i tak jak powiedziałam, to nie jest pytanie o to, co ja uważam w tym zakresie, tylko chciałabym tutaj oddać głos specjalistom. Ja nie jestem specjalistą z tej dziedziny.
Specjaliści się różnią w tej sprawie.
No i niech się różnią i niech każdy podejmuje decyzję według własnego sumienia i według własnego zdania.
Ale gdyby zgłosiło się do pani dziecko, które by powiedziało, pani rzecznik... czuję się źle w swojej płci. Naukowo mam dysforię płciową. Rodzice nie chcą, żebym rozpoczęła jakiekolwiek procedury, nawet diagnostyczne. Pomogłaby pani takiemu dziecku?
Ja zawsze mówię o tym, że dziecko nie jest samotną wyspą. Czyli w takim zakresie, że ja pomaganie polega dzieciom w ogóle na tym, żeby pozyskiwać osoby dorosłe, żeby rozmawiać z osobami dorosłymi na temat sytuacji ich dzieci własnych. Więc taka sytuacja byłaby w zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka, ale...
A takie sytuacje są wbrew pozorom niestety dość częste.
Są częste, ja też się z takimi, no kiedy na przykład mam sytuację, kiedy jest przemoc w rodzinie, no to też jest tak samo, tak? No też się z takimi sytuacjami mierzyłam niejednokrotnie, ale mówię, dziecko nigdy nie może być samotną wyspą, bo my wtedy robimy największe.
Czyli próbowałaby pani przekonać rodziców, żeby tą diagnozę rozpocząć, czy namawiałaby pani dziecko, żeby poczekała do wieku, kiedy będzie mogło podjąć decyzję samodzielnie?
To nie jest takie o przekonywaniu, tak? No to nie są takie tematy, gdzie kogoś się przekonuje, to się rozmawia o tym, jaka jest sytuacja i to tak wygląda, ja w taki sposób pracowałam. I będę w taki sposób pracować, bo po prostu uważam, że dialog jest najważniejszą rzeczą w tym zakresie. No i w taki sposób zawsze pracowałam.
Diagnoza to jest jedna rzecz, ale potem przychodzi albo terapia hormonalna, także w przypadku czasami osób małoletnich, powinno się zaczynać ją przed osiągnięciem pełnoletności.
Tak jak powiedziałam, ja nie jestem specjalistką z tego zakresu i nie będę się w tym
pani
zakresie rzecznik, wypowiadała.
Pani mecenas, ale pani wie, że specjaliści też się wypowiadają w różny sposób. Są tacy, którzy mówią od 23 roku życia, a są tacy, którzy zaczynają terapię hormonalną wcześniej.
I niech tak będzie, niech ludzie mają prawo wyboru, naprawdę. I jeżeli nie każdy indywidualnie podnosi w tym zakresie decyzję, niech się zapozna z opiniami jednych specjalistów, z opiniami drugich specjalistów.
A nie obawia się pani błędnych diagnoz, które się też pojawiają? Też są ludzie, którzy mówią, błędnie nas zdiagnozowano jako osobę z dysforią i my już nie możemy odwrócić pewnych decyzji.
Tak, wiem, że są takie sytuacje, dlatego ja zachęcam po prostu do tego, że jeżeli mamy takie tematy w swoim życiu, tak? Bo to nie jest tylko ten jeden temat. My mamy takich różne...
Takich tematów jest wiele, to jest oczywiście
tak,
prawda.
Tak, dokładnie. No to ja bym zachęcała do tego, żeby po prostu zapoznać się z tematyką, żeby mieć jasno określone zdanie, pokonsultować się z różnymi specjalistami i podjąć
pani
po prostu decyzję.
Ale pani wie, że wszystko zależy od tego, jaką książkę sięgniemy. Jeśli sięgniemy po książki na temat transpłciowości, umownie rzecz biorąc, z prawej strony dowiemy się, że nie ma dysforii płciowej. Jeśli weźmiemy te z lewej strony, to dowiemy się czasem, znowuż upraszczając, że wszystko jest dysforią płciową. Ludzie potrzebują czasem pomocy, żeby im wskazać, co mają przeczytać.
Rozumiem, natomiast ja jestem taką osobą, która na przykład czyta media każdej strony i zachęcam do tego, żeby czytać i oglądać media chociażby każdej strony, tak samo jak czytać książki różnej strony.
Pani mecenas, jest pani mistrzynią w unikaniu odpowiedzi na trudne pytania.
Nie, to nie
edukacja
jest
seksualna
tak.
Powinna być w szkołach?
Uważam, że edukacja... Inaczej. Patrząc na to, czym ja się mierzę, prowadząc prawo o wykorzystanie seksualne i kiedy spotykam, to już byłam na komisji, 14-latki, które mi mówią o tym, że nie wiedziały, że to był zły dotyk i one cierpią, mają próby samobójcze i myślimy ratować ich życie, to uważam, że powinna być wprowadzona, i teraz uważnie, chciałabym być wysłuchana, że moje słowa nie były przeinaczane, edukacja seksualna prowadzona w porozumieniu z rodzicami, żeby rodzice wiedzieli, jak to wygląda, wiedzieli, jak takie tematy mają wyglądać.
A jeśli rodzice się nie zgadzają?
Mają do tego prawo, tak? No.
Czyli zachowujemy tutaj prawo wyboru rodziców.
Zachowujemy otwartość, zachowujemy...
To powinno być tak, jak jest z wychowaniem do życia w rodzinie, to znaczy, że rodzice decydują, czy ich dziecko chodzi, czy nie, czy jednak właśnie po to, żeby uniknąć takich sytuacji, o jakich pani mówi, te lekcje powinny być w jakiejś formie obowiązkowe.
Inaczej. Ja też chciałabym, żebyśmy tutaj też zaczęli mówić o tym, czy w ogóle dzieci chcą na przykład w takich lekcjach uczestniczyć, tak? Żeby było prawo wyboru. Ja bardzo bym nie chciała, żebyśmy w końcu wyszli z takiego założenia, że musimy ludziom coś narzucać. Naprawdę, dajmy ludziom żyć, dajmy ludziom dokonywać wyboru.
Ale tu dochodzimy do bardzo istotnego pytania, tak? Bo pani mówi, żeby dzieci miały wybór. A pytanie jest...
Żeby dzieci miały głos.
Że dzieci mają mieć głos, ale tak. Też rodzice mają mieć głos.
No, oczywiście.
A co jeśli ten głos jest sprzeczne.
No to w takiej sytuacji no to też ma odpowiedź prawo, tak? No są, jest postępowanie, które mówi o rozstrzygnięciu istotnych sprawach dziecka. Natomiast bardzo bym chciała, żebyśmy w takich sytuacjach, no, które są ważne dla dzieci, tak? Dla nich bezpieczeństwa i też o tym mówi konstytucja, że my mamy obowiązek wysłuchiwać dzieci, poznawać ich zdania.
Pani mecenas, jest jeszcze jedno pytanie, bo oczywiście rodzice mogą chcieć edukacji seksualnej, tylko mogą się spierać o to, jak ona ma wyglądać.
I spierajmy się.
Ale istnieje taka, bym powiedział, neutralna światopoglądowa edukacja seksualna?
Moim zdaniem istnieje.
I kto miałby tego uczyć?
Specjaliści są w tym zakresie.
Ale specjaliści też mają różne światopoglądy.
Ale też nie przesadzajmy, naprawdę, my wszystko teraz będziemy do światopoglądu, naprawdę.
Różne poglądy, nawet nie chodzi o światopogląd. Dobrze, a teraz pytanie, bo powiedziała pani o edukacji seksualnej. A w przypadku katechezy powinna zostać w szkołach?
Na te tematy...
Pytam o to, dlaczego. Może pani powiedzieć, to nie jest zadanie dla rzecznika czy rzeczniczki praw dziecka. Dobrze, mieliśmy taką historię całkiem niedawno w jednej ze szkół, gdzie dzieci... Ja nie chcę wchodzić, czy cała ta historia jest adekwatnie przedstawiona, ale gdzie jedno z dzieci poczuło się bardzo mocno wykluczone faktem, że nie dostało prezentu po pierwszej komunii od nauczycielki. No to jest związane z katechezą. I teraz pytanie, jak to urządzić, żeby nikogo nie dyskryminować?
No to jest pytanie, tak? No to nie jest teraz tak, że ja tutaj siedzę sobie wygodnie na fotelu i odpowiadam na wszystkie pytania koncertowo, ponieważ ja chciałabym porozmawiać na te tematy, chciałabym posłuchać ludzi. Mam poczucie, że my w ogóle przez ostatnie lata kompletnie siebie nie słuchaliśmy, nie rozmawialiśmy ze sobą i Urząd Rzecznika Praw Dziecka będzie takim miejscem, gdzie my będziemy w dialogu, bo naprawdę jest to możliwe ze sobą rozmawiać i mówić o takich tematach, tak jak ten świat urządzić, jak się w tym świecie odnaleźć. I taki jest cel Urzędu Rzecznika Praw Dziecka.
Pani rzecznik, powinna pani zostać nauczycielką.
No, jestem adwokatem, więc może blisko, może nie blisko, ale wierzę po prostu w dialog naprawdę i sama mam wielu znajomych o różnym światopoglądzie i dobrze się w tym naprawdę mamy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym
bardzo
gościem
dziękuję.
Była pani mecenas Monika Hornam-Cieślak, nowo mianowana przez Sejm rzeczniczka praw dziecka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.